Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jak codziennie w programie Gość Dnia, Tomasz Gorczyca. No a dzisiaj wywiad dla mnie bardzo ciekawy prywatnie, ale wierzę, że dla Państwa też będzie niesamowicie ciekawy temat, bo naszym dzisiejszym gościem jest Mateusz Zabłocki, twórca projektu Głososfera, trener głosu, śpiewu, mowy, autoprezentacji, lektor, daber, wokalista. Przyspieszyłem, żeby jak najszybciej wymienić te wszystkie funkcje, bo jest ich dużo, no ale w jednym zdaniu człowiek, który może sprawić, że z nawet najbardziej charczącego głosu wydobędzie się piękny głos. Cześć Mateusz.
Cześć Tomku, dzień dobry słuchacze.
No właśnie, no tak jak powiedziałem prywatnie, dla mnie bardzo ciekawy temat, no bo pracujesz z ludźmi głosem, pracujesz nad ich wymową, nad ich śpiewem, nad przeróżnymi formami tego. No i właśnie to jest też bardzo ciekawe, że pracujesz z bardzo szeroką gamą tych ludzi, że to nie jesteś gdzieś tam nastawiony tylko na wokalistów, ale właśnie na przeróżne profesje także. Ale do tego sobie przejdziemy. Może na sam początek opiszesz nam, czym jest cały projekt Głososfera.
Na dobrą sprawę tu się zawsze śmieję, w momencie kiedy założyłem projekt Głososfera, ludzie mnie pytali, dlaczego akurat Głososfera. Czysty marketing. Lepiej to na pewno by brzmiało niż Mateusz Zabłocki, emisja głosu. Chociaż niektórzy tak robią, to wystarczy. Ja stwierdziłem, że chcę czegoś więcej. Najpierw szukałem innej nazwy, ale były pozajmowane i tak ta Głososfera przypadkiem wpadła. No i tak zostało.
Czyli Głososfera to w skrócie jest te wszystkie rzeczy, które wymieniłem na początku.
Dokładnie tak. Bardzo szerokie spektrum zajmowania się głosem. Od mówienia, przez śpiewanie, przez ekstrema wokalne, idąc nawet do mongolskiego śpiewu gardłowego. Więc tutaj sobie zażartuję, ale oczywiście tym też się zajmujemy. Pozdrawiam znajomych, z którymi ostatnio sobie żartowaliśmy w tym temacie. Więc zajmujemy się tym bardzo holistycznie i cały czas opiekuję się ludźmi, żeby głos był cały czas w formie.
No właśnie, a skąd pojawił się w ogóle pomysł na to wszystko? Jak to się stało, że stwierdziłeś, że będziesz uczył ludzi właśnie przeróżnych form pracy z głosem?
Wiele osób zaczęło z przypadku i w sumie też tak było u mnie, bo na dobrą sprawę przez długi czas nie wiedziałem, co chcę ze sobą robić. Gdzieś tam w okresie gimnazjalnym myślałem, żeby zająć się może teatrem, żeby spróbować iść w aktorstwo, czy spróbować generalnie popracować w radiu, ale nigdy nie miałem głosu. I tutaj ludzie często wybałuszają na mnie oczy i mówią, ale jak to? A no właśnie tak to, że w gimnazjum miałem ogromne problemy z jąkaniem, wyobraź sobie. Zawsze to powtarzam ludziom, że dlatego głos jest do wypracowania. Tylko na początku nie miałem pojęcia, jak to zrobić. Zawsze miałem bardzo wysoki głos. Ten głos był piskliwy, łamiący się. Ekstremalnie szybko wyrzucałem z siebie wszystkie słowa. Teraz też robię to szybko, ale przynajmniej wyraźnie, więc tu się śmieję, że pewien progres też nastał. Jednak to wszystko zaczęło się dopiero w momencie, na dobrą sprawę, zacząłem to profesjonalizować kilkanaście lat temu. I na początku stwierdziłem, że może sam się tym zajmę dla siebie. Zwyczajnie pójdę sobie na uniwersytet, sprawdzę, jak to wygląda z tą emisją głosu i może coś tam z tego będzie później dla mnie samego. Ale jak już wkroczyłem w świat emisji, jak mi się to spodobało, magia. Jakiekolwiek techniki wokalne były na początku dla mnie całkowicie obce. Ja mówiłem sobie często, jestem naturszczykiem, gdzieś tam mam predyspozycję, ogarnę to wszystko, uda mi się. Zostałem brutalnie sprowadzony do parteru, jak zacząłem się tego uczyć, ale bardzo mnie to cieszy i dziękuję wszystkim wykładowcom, że mi o tym powiedzieli, ponieważ musiałem odrzucić to wszystko, co zawsze gdzieś mi pokazywało, to jest fajne, to jest super. Wszystko wymagało pokory. Nauczyłem się tej pokory i jak zacząłem nabudowywać sobie wszystkie elementy po kolei, uczyć się, jak ten głos ma wybrzmiewać, jak to wygląda, dopiero wtedy zauważyłem, że można z tym robić naprawdę cuda. Poszerzanie tego spektrum wokalnego, idąc właśnie, u mnie to zaczęło się od śpiewania. Najpierw był projekt hardrockowy i szczerze, kompletnie nie miałem żadnej techniki wokalnej. Zdzierałem się, wydzierałem się bardzo mocno. Ludzie mówili, super to brzmi Mateusz, jest naprawdę świetnie. No i też ja po każdym koncercie mówiący, wiecie, nie no, bardzo dziękuję, jest super. I coś mi nagle zaczęło troszeczkę przeszkadzać w tym głosie, bo czułem, że on się robi matowy, robi się ciężki, robi się bardzo niewygodny. I kiedyś po jednym z koncertów pojawił się pewien człowiek. Nie wiem, kto to był do dzisiaj, bo on szybko zniknął, ale powiedział mi tak. Mateusz, to brzmi super, ale do czasu, bo w pewnym momencie pojawi się u ciebie niedomykalność i guzki śpiewacze. Ja tak na niego patrzę i tym zachrypniętym głosem mówię, a co to jest? I to mnie skłoniło, żeby iść troszeczkę w tym kierunku, ale na dobrą sprawę ta profesjonalizacja nastąpiła o wiele, wiele później. Najpierw rzeczywiście musiałem sam przebrnąć przez piekiełko wokalne i sprawdzić sobie, co mogę naprawić, bo no, uszkodziłem się całkiem nieźle, ale udało się z tego wyjść. I dlatego też się śmieję, że w momencie, kiedy ludzie do mnie przychodzą i już mówią, że co tu zrobić z tym głosem, słuchaj, żeby go zabezpieczyć, to mówię, przede wszystkim zróbmy to zdrowo. Podejście holistyczne jest mega ważne i tu też Justynę pozdrawiam, która była niedawno u Ciebie w programie, mówiła o holistycznym podejściu. To jest szalenie ważne. Nie ma tak, że głos to jest tylko powiedzmy przepona, żebra, gdzieś tam klatka piersiowa czy fałdy głosowe. To jest całokształt na dobrą sprawę. Czynniki fizyczne, czynniki psychogenne, to wszystko się ze sobą bardzo ściśle łączy.
No właśnie, dlatego mnie ciekawi nasze spotkanie, bo też to dla mnie jest jakaś konfrontacja pracującego z głosem, więc na pewno po zejściu już z anteny porozmawiamy też, może jakieś rady dostanę od Ciebie praktyczne, żeby gdzieś się udoskonalać, ale dzisiaj rozmawiamy o Tobie i o Twojej pracy, więc powiedz mi, jak to jest być trenerem wokalnym i pracować nad mową? Jakie są różnice w tej pracy? Jaka jest różnica, gdy pracujesz z osobą, która przychodzi do ciebie i chce poprawić swoje wady wymowy, na przykład, albo osobę, która występuje publicznie i po prostu swoim głosem pracuje nie śpiewając, a między tymi, którzy śpiewają, wokalistami?
I tutaj zadałeś bardzo ciekawe pytanie, ponieważ co do samej wady wymowy, zwykle jest cały team. Mamy fizjoterapeutę, mamy logopedę, mamy trenera głosu. Oczywiście nie mówię o głososferze. Głososfera to jestem tylko ja. Natomiast rzeczywiście powinien się zawiązywać taki team, który wspiera holistycznie tego człowieka i pokazuje mu, jak to wygląda. Co do samej wady wymowy, logopeda najpierw musi stwierdzić, jak to wygląda, a najlepiej foniatra. Foniatra wsadzi nam fiberoskop do gardła. Bardzo, bardzo brutalnie to brzmi, ja wiem, ale spokojnie, nie jest to takie badanie, jak mamy w przypadku gastroskopii, tylko jest to krótka kamerka, robimy sobie krótką fonację i wtedy wiemy, co tam się dzieje. Nie warto się tego bać, tylko warto z tego skorzystać. Wady wymowy też często biorą się z wad anatomicznych, na przykład wrodzonych, czy skrócone wędzidełko, czy nosowanie, czy inne problemy, które właśnie mogą wynikać z tego, że potrzebna jest interwencja chirurgiczna. Ale na samym początku oczywiście próbujemy zrobić ćwiczenia, robimy delikatną diagnozę, jak to wygląda i co można usprawnić, i ja już od razu bezpośrednio na pierwszych zajęciach zaczynam pracę z głosem. To jest bardzo długi, bardzo ciężki i bardzo skomplikowany proces, ale na dobrą sprawę po kilku zajęciach człowiek nagle łączy wszystkie fakty i okazuje się, że wszystko jest bardzo jasne, oczywiste i tak naprawdę wow, dlaczego ja tego wcześniej nie widziałem, nie widziałam, prawda? Warto się nad tym skupić i rozwijać to przede wszystkim w cierpliwości. Tutaj od razu mówię, że jak ktoś przychodzi i jest nastawiony na efekt, będzie rozczarowany. Jak ktoś potrzebuje szybkiego efektu, oczywiście staram mu się pomóc jak najlepiej, żeby w krótkim czasie to osiągnąć, ale u każdego też są inne proporcje w głosie. Są inne elementy, które chcemy ustawić. I to, tak jak na siłowni, tak jak przy bieganiu, jak przy jakiejkolwiek grze na instrumentach, my potrzebujemy tutaj czasu.
Tak, cierpliwość jest cnotą, to na pewno, a zainteresowało mnie też to, bo tak jak powiedziałeś, była u mnie Justyna Dalidonis, która jest neurologopedą i troszeczkę dowiedziałem się o Tobie właśnie z poleceń ludzi, którzy z Tobą pracują i zawsze były to pozytywne opinie i wiem też, że pracujesz właśnie z różną gamą ludzi, od tych, którzy są no totalnymi amatorami, jeśli chodzi o śpiew, jeśli chodzi właśnie o pracę z głosem, ale także pracujesz z profesjonalistami właśnie, neurologopedzi, logopedzi, wokaliści, którzy są naprawdę doświadczeni. Powiedz mi, jak bardzo zróżnicowana jest to praca i jak bardzo musisz się przygotowywać specjalnie do danego klienta też, który do Ciebie przychodzi, bo to jest no ogromna różnica pewnie w pracy.
Tutaj na dobrą sprawę, w przypadku amatorów jest to bardzo, bardzo ciężka i oporna praca na początku, ponieważ ludzie nie posiadają jakichkolwiek odczuć w ciele. I zwykle jak zaczynają one się pojawiać, jest wielka radość w oczach, ale zanim do tego dojdzie, zwykle troszeczkę czasu musi upłynąć. Ale tu też powiem, że zależy od człowieka. Kiedy pracujesz typowo z zawodowcami, z osobami wysoce wyszkolonymi, to już jest dosłownie mikrochirurgia. Poszukujesz jakichś niuansików, poszukujesz pewnych elementów, które mogą tutaj pomóc, lub okazuje się, że są większe czynniki, które też można wyeliminować. Na dobrą sprawę, niezależnie czy jesteś amatorem, czy osobą pracującą zawodowo głosem, gdzieś te ćwiczenia będą bardzo potrzebne, natomiast one są wtedy spersonalizowane. Są pewne ćwiczenia uniwersalne, które powiedzmy rozgrzewają artykulatory, które rozciągają nam ciało, pracują typowo nad fałdami głosowymi, aczkolwiek to wszystko musi być poprzedzone uważnością też ze strony trenera i kreatywnością. Bo często jest tak, że miewam osoby posiadające olbrzymią wiedzę, i czasami, szczerze powiem, to koliduje. Ponieważ człowiek, który usłyszy, no dobrze, ale mam zrobić to tak, 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 mam to ustawić w ten sposób czy tak, i mówię, a weź mi to pokaż. I nagle jest, no dobra, ale słuchaj, potrzebuję wiedzy fachowej, jak mam to zrobić technicznie, powiedz mi to wszystko. Okej, mogę to powiedzieć, ale też wtedy obserwuję, czy lepiej dać dane ćwiczenie, czy wyjaśnić, jak to działa. Tutaj się często też odwołuję do takiego fajnego powiedzenia, że studenci nie potrzebują często nauki, tylko oni potrzebują sztuki. I dlatego zachęcam. Najpierw zakodujmy w ciele odczucia wokalne, a dopiero potem obserwujmy, co tam się dzieje. Jak ktoś jest ciekawski, z wielką przyjemnością objaśnię, co tam się dzieje. Natomiast jednak chyba szukamy efektu, skuteczności i tego, żeby ten głos wybrzmiał.
I to jest bardzo ciekawe też właśnie, jak powiedziałeś o tych niuansach. Dobrze, mamy mniej więcej nakreśloną twoją pracę, jak trenujesz z wokalistami, jak trenujesz z osobami, które chcą poprawić swoją wymowę, swoją mowę ogólnie. To może powiesz też parę słów o swojej przygodzie z dubbingiem i z byciu lektorem, bo to też jest bardzo ciekawy odłam. Gdzieś tam widziałem na YouTubie twoje próbki umiejętności i jest to naprawdę, no, mega fajne, no już nie będę szukał innego słowa, to jest naprawdę mega fajne, bardzo mi się to podobało. Powiedz coś więcej na ten temat.
Bardzo mi miło, dziękuję. Powiem ci szczerze, z lektorstwem to się zaczęło też trochę z przypadku. W momencie, kiedy byłem, jeszcze raz wrócę, w gimnazjum, czyli okres jąkania, okres fatalnego głosu, mimo wszystko moje zdolności dubbingowe były całkiem szerokie. Zawsze lubiłem się bawić tymi dźwiękami. Właśnie w okresie młodzieńczym, no tak powiedzmy sobie, okresie młodzieńczym, to jest tych kilkanaście lat, interesowałem się beatboxem. Przy beatboxie szalenie ważna jest plastyka, kombinowanie, co tam się dzieje, wyszukiwanie tych dźwięków. I to też mi pomogło wydobyć kilka ciekawych elementów w moim głosie, o których nawet nie wiedziałem, że ja to stosuję. I tak naprawdę niedawno dopiero, kiedy okazało się już technicznie, jak ja to wydobywałem, tak sobie mówię, wow, ale jak to teraz zrobić? Więc ta plastyka głosu jest szalenie ważna. I u mnie ona była na początku. Na dobrą sprawę lektorka pojawiła się troszeczkę później. Ponieważ moje początki miałem w jednej z płockich radiostacji i tutaj było naprawdę ciężko. Przyszedłem, wystraszyłem się, mówię, matko, jak to ja lektorem, jak to w ogóle ma funkcjonować? Ale znajomi się śmiali, właśnie mówili, dawaj, siadaj, nie gadaj, nagrasz nam jakąś demówkę, zobaczymy, jak to pójdzie w eter. No i w sumie tak to się zaczęło. Do pierwszych komercyjnych zleceń troszeczkę tej wody upłynęło, ale finał finałów, byłem mega zadowolony. Zacząłem gdzieś tam obserwować, jak to się robi, bawić się sam w nagrywanie. W tym momencie nagrania realizuję już sam w domu po kilkunastu latach działania gdzieś tam rzeczywiście amatorsko. To już od 8 lat, powiedzmy, jestem w pełnym wymiarze profesjonalistą, mogę to powiedzieć nieskromnie. Staram się tylko uważać, żeby nie robić tego aż za dobrze, bo czasami też jest ten problem. Jak słyszymy, często lektorów próbują przedobrzyć pewne rzeczy. Lektor musi być transparentny. Lektor musi sprzedać produkt, lektor powinien opowiedzieć, co tam się dzieje. Również lektor filmowy, on nie może przykuwać zbyt mocno emocjonalnie pewnych rzeczy. A ja zawsze byłem mega emocjonalnym człowiekiem. Tutaj bardzo dużo tego wszystkiego było. Szalenie mocno, szalenie dużo, wyraziście. I dopiero potem musiałem się nauczyć, że to działa tak troszkę jak przyciski. Masz przycisk pod tytułem lektor i przycisk pod tytułem dubber. Czasami one się delikatnie zacierają między sobą i potrzebujemy faktycznie i tego jednocześnie. Lub człowiek mówi, że potrzebuje lektora, ale takiego mega żywego. Załóżmy reklamy wielkich sieci, hipermarketów i innych, prawda? No nie wyobrażam sobie, żeby to poszło bardzo lekko, ekstremalnie dobre ceny, prawda? Tylko musimy huknąć i zrobić ekstremalnie dobre ceny. Więc to też jest bardzo duże wyczucie potrzebne ze strony lektora, żeby nie przegiąć, ale żeby też używać kolorów. Tylko te kolory, tak jak powiedziałem, nie mogą przytłaczać produktu.
Mhm. Czyli to wygląda tak, że poza samą nauką innych ludzi, sam też dalej działasz profesjonalnie z głosem, gdzieś tam rozwijasz swoją karierę, na przykład jako lektor.
Jako lektor, jako wokalista kocham to robić i w pewnym momencie troszeczkę od tego uciekłem, zbyt mocno poszedłem w nauczanie i zatraciłem siebie w tym wszystkim, ale od pewnego czasu udało mi się to zbalansować. I oczywiście mam przyjemność ze śpiewania, z mówienia, z działań lektorskich, ale myślę, że w dalszym ciągu jednak najbardziej z nauczania.
Mm-hmm. No to może właśnie już na jedno z moich pytań od razu odpowiedziałeś, że udało ci się to wszystko zbalansować, ale jakie ma ambicje muzyczne, czy właśnie na przykład lektorskie, Mateusz Zabłocki?
A tu ci powiem szczerze, jeżeli chodzi o ambicje lektorskie i ambicje muzyczne, to są dwa kompletnie różne światy. Zacznę może od tej lektorskiej strony. Tutaj mocno się realizuje, bo pojawiały się nawet nagrania do telewizji ogólnopolskiej, do spotów ogólnopolskich, więc gdzieś tam to się pojawia. W dubbingu aspiruję o wiele wyżej. Ja jestem gamerem, uwielbiam grać w gry. Kiedyś troszeczkę częściej, teraz mam mniej czasu, natomiast jakiekolwiek formy dubbingu. Jak wiem, że pojawiają się ogromne produkcje, od razu atakuję, ale to bardzo agresywnie, wytwórnie, próbując dostać się gdzieś tam, podziałać sobie. Jest to dosyć trudny zabieg. Ale nie ukrywam, być może gdzieś tam się uda. Raz mi się udało właśnie ogarnąć większą produkcję. Nie pamiętam już dokładnie nazwy tej gry. bo to już było kilka ładnych lat temu, ale to była jakaś właśnie przygodowa gra i tam otrzymałem jedną z postaci. Natomiast stopniowo z wiekiem coraz więcej tego się pojawiało. Do małych produkcji zazwyczaj, bo do tych wielkich bierze się zwykle aktorów, bardzo znane głosy. No ja niestety nie jestem jeszcze aż tak znanym głosem, ale aspiruję, żeby gdzieś tam się rozwijać. Natomiast w przypadku lektorstwa, tutaj powiem ci szczerze, jest o wiele łatwiej, paradoksalnie. Dlaczego? Jeżeli masz rzeczywiście bardzo dobre warunki wokalne, potrafisz to zrobić i masz świetne portfolio, wiesz jak to ogarnąć, jest większa szansa, że to się uda. Co do samej muzyki, no temat jest mega rozległy, ponieważ staram się nie sortować muzyki gatunkami, tylko słuchać ogółu. Ja uwielbiam eksperymenty muzyczne. Uwielbiam łączyć style, uwielbiam doszukiwać się czegoś nowego, czegoś ciekawego. Ktoś już kiedyś powiedział, że w muzyce nic nowego się nie pojawi. No tu się nie zgodzę. Być może style to się będzie pojawiało. Być może jakieś połączenia, to też będzie nowością. Same łączenie akordów, sama muzyka, jeżeli chodzi o teorię, oczywiście. Ale produkt? To mnie ciągle zaskakuje, dlatego też uwielbiam eksperymenty i staram się działać na przeróżnych płaszczyznach.
Zainteresowało mnie bardzo, jak mówiłeś o dubbingu, bo w dubbingu też trzeba mieć taką umiejętność trochę spontaniczności, bo jednak jeśli robimy dubbing, to z reguły wygląda tak, że nie znamy wcześniej tekstu ani postaci, którą będziemy dubbingować, tylko wchodzimy do studia, dostajemy ten tekst i musimy z nim działać, prawda? Bardzo często tak wygląda. Jeśli się mylę, to mnie wyprowadź z błędu.
Powiem ci, tutaj zależy, bo czasami jest tak, że otrzymujemy informacje pod tytułem masz postać do zdubbingowania, ale tekst ci dopiero damy tam na bieżąco, powiedzmy. To się zdarza faktycznie, ale na szczęście bardzo rzadko. My też potrzebujemy czasu, żeby się z tekstem oswoić i im rzadziej aktor zagląda do tekstu podczas grania takiej postaci, tym lepiej. Natomiast to też nie jest tak, że musimy zapamiętywać te teksty. Oczywiście obserwujemy na bieżąco postać lub animację, żeby wejść w kłapy, czyli żeby to wszystko się ładnie zgrywało. Ale też bardzo trudnym zadaniem jest, no dla aktora profesjonalnego być może nie, ale dla osoby, która gdzieś zaczyna lub która się rozwija, wejść bezpośrednio w postać. Oczywiście my szukamy cech fizycznych, szukamy jakichś podobieństw, szukamy elementów, które mogą delikatnie świadczyć, czy postać jest ekstremalnie ciężka, wielka, czy raczej jakaś taka malutka, dynamiczna, więc tutaj to wszystko jest dużą zależnością. Na pewno jedno jest prawdą. Bierze się zwykle aktorów, którzy już mają ogromne doświadczenie, no bo mało kto raczej potrzebuje człowieka, którego jeszcze będzie edukował w studiu, jak to ma wyglądać. Natomiast to też nie jest tak, że bierze się tylko słynne nazwiska. Zwykle są to słynne nazwiska, ale czasami tak zwana świeża krew też jest potrzebna, bo tam bywają niezwykłe perełki. Znani aktorzy często też skądś się wzięli i niekoniecznie musieli być po szkołach aktorskich, tylko posiadali naprawdę niesamowity warsztat i robili to niemalże perfekcyjnie.
Mm-hmm. No tak, właśnie to wiedzę, którą posiadam gdzieś tam, oczywiście sam tego nie robię, ale gdzieś tam z internetu.
Widzę głosy.
Widzę głosy, mm-hmm. Tak. Program Widzę Głosy gdzieś właśnie z internetu, czy ostatnio była właśnie u nas w radiu Paulina Grochowska, która także mocno działa w dubbingu i mówiła, że często dostają ten tekst dopiero, gdy wchodzą do studia, żeby gdzieś tam te większe produkcje nie wypłynęły na zewnątrz, żeby nikt nie mógł tych informacji gdzieś tam odsprzedać. Ale bardzo Państwo tego nie widzą, bo jesteśmy oczywiście w radiu, ale bardzo mi się właśnie podoba ta spontaniczność Mateusza, że on nie siedzi, nie jest oparty o stół i nie mówi po prostu do ściany, nie jest stremowany, tylko cały czas żyje całym sobą, opowiada o tym wszystkim i to mi się bardzo podoba, bo jak zmieniasz głos teraz, no widzę postać, którą grasz od razu. Jeśli od razu mówisz o wielkiej postaci i pompujesz tutaj klatkę piersiową i cały jesteś wielki, no to od razu inny odbiór to ma, ale mam nadzieję, że Państwo wyobraźnią tak, że to wszystko widzą. No a my przechodzimy dalej, bo mamy jeszcze mnóstwo pytań do Mateusza. Musimy wycisnąć z niego wszystko, dowiedzieć się jak najwięcej, bo na pewno jest to bardzo ciekawa postać. Dobrze, Mateuszu, czyli przede wszystkim twoim priorytetem na przyszłość jest szkolenie innych.
Można tak powiedzieć. Mam z tego obecnie największą satysfakcję. Tak czasami lubię sobie żartować, że czuję się jak taki rodzic, który swoje dziecko dogląda, mówi: ojej, jak ty dojrzałeś wokalnie, jak to wszystko pięknie teraz działa. Natomiast powiem szczerze, to też jest moja forma spełnienia. Dzięki temu sam wymuszam na sobie obiektywizację całej wiedzy i przekształcam to w praktykę. Widzę, co się dzieje, czy rzeczywiście te ćwiczenia mają sens, czy powinienem coś zmienić. Naturalnie, że dwie osoby, które stoją obok siebie, będą miały zupełnie inne możliwości i głosy. Nawet w przypadku bliźniaków tak jest, uwaga, bo często mnie pytano, czy a jak to jest z bliźniakami? Oni są naturalnie, wyglądają tak samo, a co z głosami? I tutaj często na przykład mamy bliźniaczki, które jedna jest sopranistką, druga jest altem, więc mega ciekawe zjawisko, że tam się w ogóle co innego dzieje. No ale to jest też kwestia wychowania, kwestie społeczne, czynniki psychologiczne. To jest mega obszerny temat.
Mhm. Właśnie z tych rzeczy, w których działasz, jeszcze wyczytałem, że przygotowujesz ludzi do wystąpień publicznych. I to mnie bardzo ciekawi, jak wyglądają takie zajęcia u ciebie? Czy to jest a la forma teatralna, czy jeszcze jakiś inny sposób?
Ja to wszystko staram się łączyć, wiesz? W momencie, kiedy zaczynam pracować z takim człowiekiem, najpierw muszę zobaczyć, jak to wygląda. Więc robimy sobie zwykle krótkie inscenizacje. Wiadomo, że to będzie wyglądało diametralnie inaczej podczas prawdziwego wystąpienia, a w warunkach bardzo bezpiecznych. Natomiast już na pierwszych zajęciach, kiedy mówię, dobrze, a pokaż powiedzmy, jak wygląda takie twoje typowe przemówienie, przedstawienie, czy powiedz mi coś więcej o sobie, już widzę pewne czynniki, nad którymi można pracować. Często jest tak, że ludzie zwyczajnie bardzo się boją tych wystąpień i to nie jest wcale tak, że oni nie posiadają ku temu zdolności, nie są wykształceni czy jakkolwiek wyszkoleni, żeby móc to robić. Oni zwyczajnie się bardzo tego boją. Pod tym wszystkim się kryje duży, potężny krytyk. I on na przykład mówi, wiesz co, dobra, dzisiaj to sobie daj spokój, zobacz ile ludzi, Boże, ty się pomylisz nagle, jak ty tak w ogóle chcesz występować, a co jak się pomylisz? No i ten krytyk nagle wyskakuje, patrzy na nas bezpośrednio i my stoimy i drżymy. I wtedy ludzie też to odbierają automatycznie, więc my musimy nauczyć się kontrolować własne ciało. Przy tym wszystkim kontrola myśli będzie bardzo ważna, ale to też idzie w parze. Jak my zauważymy, że jest progres, mówimy wyraźnie, jest troszeczkę lepiej, automatycznie czujemy się też pewni na scenie. A jeżeli czujemy się pewni na scenie, później pozostaje praktyka, czyli robić tego jak najwięcej. Przekraczanie swoich barier tu jest mega ważne. Niektórzy zwyczajnie uwielbialiby występować, tylko też ktoś im powiedzmy mógł powiedzieć kiedyś, słuchaj, to nie jest dla ciebie. Ty się nie nadajesz, bo coś tam jest nie tak, tutaj się jąkasz, tu się tremujesz. Weź, daj sobie może spokój, ktoś inny powinien to robić. I w taki sposób możemy skrzywdzić zarówno mówców, wokalistów, jak i osoby, które zwyczajnie mogłyby osiągnąć niesamowicie dużo w tej branży, czy spikerskiej, czy wokalnej, czy lektorskiej. Dlatego też przestrzegam wszystkich. Drodzy nauczyciele, drodzy mentorzy i wy kochani, czyli wszyscy, absolutnie nie próbujcie demotywować ludzi do działań. Zachęcajcie, jeżeli coś się dzieje nie tak, nie mówcie, że jest nie tak, musimy to poprawić, tylko pokażcie, jak to zrobić. A jeżeli nie wiecie, to naprawdę nie wyniszczajcie tych ludzi, tylko odeślijcie do kogoś, kto się w tej kwestii zwyczajnie zna.
Nasze spotkanie dobiega już pomału do końca, więc i już ostatnie pytania będą padać. Może przejdźmy teraz do świeżych wiadomości. Wszystkie są świeże, bo cały czas działasz, w ogóle się nie zatrzymujesz, ale przejdźmy do tematu, który odbędzie się za kilka dni, czyli projekt, którego jesteś, wydarzenie, którego jesteś organizatorem, a także jakaś nowość muzyczna, której dzisiaj albo wczoraj wieczorem wrzuciłeś zajawkę do siebie na Facebooka.
A to zapraszam przede wszystkim 27 stycznia wpada do mnie do Płocka Ada Rusinkiewicz, czyli jedna z najlepszych trenerek ekstremów w Polsce. Growl, scream, grunt, wszelkie techniki ekstremalne, których nie używa się wyłącznie w muzyce metalowej, jak niektórzy by powiedzieli, tylko to jest przepiękna forma uwolnienia, ekspresji, wykrzyczenia tego, co nas denerwuje być może w środku, lub zwyczajnie wyrzucenia emocji. I tutaj zachęcam, 27 stycznia możecie się odezwać jeszcze na Facebooku, są już bodajże 3 ostatnie wolne miejsca, jak dobrze wczoraj patrzyłem, więc pospieszcie się, bo nie dość, że widzimy się już niedługo, to jeszcze miejsca mogą się lada chwila wyczerpać. Zapraszamy serdecznie razem z Adą. Co do projektu muzycznego, będzie to utwór, w zasadzie cover, Chamber of Reflection, także zapraszam serdecznie do odsłuchu, udało się to zrobić chałupniczo, mam nadzieję, że wam się spodoba.
Mateuszu, już mamy taką tradycję u nas w radiu, że jeśli robimy wywiad właśnie na przykład z wokalistami lub z zespołami jakimiś, a ty wokalistą także jesteś, na sam koniec puszczamy sobie jakąś piosenkę tego wokalisty albo jakiś wykon na antenie naszego radia. Powiedz mi, czy masz coś takiego wybranego, co chciałbyś usłyszeć na antenie radia KRDP?
Zapraszam serdecznie do odsłuchania coveru, który udało mi się zrealizować, czyli Chamber of Reflection. Mam nadzieję, że wam się spodoba.
I na sam koniec będziemy mogli usłyszeć właśnie ten utwór w wykonaniu Mateusza Zabłockiego. Nasze spotkanie, tak jak powiedziałem, powoli dobiega końca, więc Mateusz, ostatnie pytanie. Dlaczego masz lepszy głos ode mnie?
Słuchaj, a to działa w dwie strony, wiesz.
Jakbym wiedział, w życiu bym cię tu nie zaprosił.
Ale musi być równowaga w naturze, słuchaj. Ty wyglądasz lepiej ode mnie, ja mam lepszy głos od ciebie, więc no musi być jakaś równowaga, nie ma to tamto.
Także z Mateuszem mamy we dwóch, mamy prawie wszystko. Drodzy słuchacze, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie naszej audycji. Zapraszam do śledzenia Mateusza poczynań i tych muzycznych, i tych, gdzie jest jako nauczyciel. Zapraszamy do obserwowania głososfery, a także jeśli chcecie popracować nad swoim głosem w bardzo przyjemnej atmosferze, bo to jest jest sprawdzony człowiek, więc zapraszamy na wszystkie social media do odzywania się do Mateusza. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był Mateusz Zabłocki. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Within that brings the love.